Dobry wieczór. Dzisiaj ponownie wracamy do Festiwalu Życia. Przedstawimy Wam obszerne fragmenty konferencji zatytułowanej Ekorozwój czy żyć znaczy niszczyć. Problemy, które tam zostały poruszone, trudno jest znaleźć na antenie Polskiego Radia czy telewizji. Niestety na ruch ekologiczny i jego pracę w naszym kraju patrzy się bardzo niechętnie, obawiając się prowokacji politycznej. A jeśli nawet nie politycznej, to po co wyciągać na światło dzienne wieloletnie zaniedbania, skandaliczny stan oczyszczalni ścieków, elektrofiltry na papierze i niekończące się budowy? Wszak będzie to jeszcze jedno poważne obciążenie i tak już napiętego bilansu płatniczego naszego kraju. Lepiej oprzeć się na starej, bezkonfliktowej i łatwej do manipulowania lidze ochrony przyrody. Przeprowadzić kilka pokazowych akcji, na przykład sadzenie drzewek, napisać w zaciszu ministerialnych gabinetów parę raportów o barwach pastelowych, ani białych, ani czarnych, co powinno uspokoić opinię publiczną. Serdecznie Was zapraszam do uważnego wysłuchania tej relacji.
Kiedy zetniecie ostatnie drzewo, złapiecie ostatnią rybę, zatrujecie ostatnią rzekę, przekonacie się, że pieniędzy jeść nie można i wówczas pozostanie Wam już tylko zbiorowe samobójstwo.
Ekorozwój, czy żyć znaczy niszczyć? Witam bardzo serdecznie gości naszej konferencji. Pana docenta Janusza Janeckiego z Ligi Ochrony Przyrody, pracownika naukowego SGGW. Pana doktora Andrzeja Kassenberga z Polskiego Klubu Ekologicznego. I pana magistra Andrzeja Kakieta z tegoż klubu, pan profesor Stefan Kozłowski z Polskiego Klubu Ekologicznego.
Ja bym chciał bardziej przejść do spraw nas dotyczących naszego kraju. Około 50% ludności naszego kraju żyje w istotnie zanieczyszczonym środowisku. W tym 35% ludności naszego kraju to są tak zwane obszary ekologicznego zagrożenia, czyli obszary te, gdzie to zanieczyszczenie jest bardzo duże. Natomiast takie obszary jak Kraków, Górny Śląsk, Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, czy także ze względu na Zatokę Gdańską, która jest bardzo silnie zanieczyszczona, takie obszary nazywamy obszarami klęski ekologicznej. I to jest 17% ludności kraju. Natomiast gdybyśmy spróbowali policzyć, ile w wyniku tego zanieczyszczenia wpływu na produkcję rolniczą, leśną, straty wynikające z surowców, które tracimy, jak i straty związane ze zdrowiem, liczone w ten sposób, że musimy więcej wydatkować na chodzenie do lekarza, na lekarstwa. W sumie, gdybyśmy tak spróbowali to razem ze sobą dodać, szacuje się, że minimum jest to 800 miliardów złotych rocznie. Jest to, proszę Państwa, ponad 10% dochodu narodowego. To jest minimum. Niektórzy fachowcy twierdzą, że ta wartość mogłaby być nawet dwukrotnie większa. To, co się dzieje, nie jest bez znaczenia dla naszego zdrowia, już nieliczonego w złotówkach, ale wyrażonego w wzrostu zachorowalności, czy związanego ze wzrostem umieralności. Umieralności mężczyzn w naszym kraju w wieku lat 30 do 60 jest ona zatrważająca. Na pewno zanieczyszczenie środowiska ma w tym znaczący udział. Gdybyśmy porównali tą umieralność, którą fachowcy nazywają nadumieralnością, z takim krajem wysoko rozwiniętym, jakim jest RFN, to trzeba powiedzieć, że w latach 50. wskaźniki dla RFN-u, tej umieralności mężczyzn, były znacznie niższe. Znaczy nasze były 1,5 razy wyższe. Potem nastąpił okres korzystny dla nas, doganialiśmy, można by powiedzieć, RFN, zbliżały to się do mniej więcej tego samego poziomu, troszkę wyżej było w RFN-ie. Natomiast badania prowadzone w roku 80. wykazały, że w stosunku do RFN-u jest to 1,7 raza większa umieralność mężczyzn w wieku 30 do 60 lat. Tak samo występuje, i mamy chyba 4. miejsce od końca w Europie, w umieralności niemowląt. Te wszystkie dane świadczą o tym, że ta sytuacja, która jest, trzeba sobie generalnie powiedzieć, kraju nastawionego głównie na surowcową gospodarkę, energochłonną, materiałochłonną, no, prowadzi nas do coraz większej klęski ekologicznej. Bo to nie jest tylko sprawa urządzeń chroniących typu oczyszczalnie, elektrofiltry, gdyż wyposażenie nawet w te urządzenia nie gwarantuje pełnego rozwiązania problemu. Przede wszystkim ze względu na skalę zanieczyszczenia oraz to, że przecież coś trzeba z tymi pyłami w elektrofiltrach wyrzuconymi coś zrobić. Co w związku z tym? Czy to tak właściwie już musi być i możemy tylko łatać dziury w sposób awaryjny, nagły? Nie. Polski Klub Ekologiczny na swoim 2. walnym zjeździe głosił hasło ku cywilizacji ekorozwoju. A więc takiego rozwoju, który by można nazwać, że jest w zgodzie z prawami, które rządzą środowiskiem przyrodniczym. A więc jesteśmy przeciwni hasłu, że nie stać nas na ochronę środowiska, ale uważamy, że poprzez chronienie środowiska możemy rozwiązać wiele problemów gospodarczych, znacznie oszczędniej i także rozwiązać wiele problemów społecznych, przy czym trzeba mieć spojrzenie długofalowe. I trzeba rozumieć podstawowe procesy, które zachodzą w środowisku przyrodniczym. Musimy schować sobie do kieszeni albo głęboko do lamusa ambicje i aspiracje państwa wielkiego mocarstwa ekonomicznego czy gospodarczego. Jesteśmy państwem niedużym, małym, bardzo zróżnicowanym jednak przyrodniczo, wbrew pozorom, o dużej gęstości zaludnienia. W związku z tym musimy to wszystko brać pod uwagę i iść na rozwiązania takie, jak mówi to Schumacher, czyli małe jest piękne. Sprawa także dotyczy dążenia do pewnej samowystarczalności. A mamy ku temu szansę. Fachowiec od zagadnień rolniczych, profesor Ryszkowski, twierdzi, że spokojem 1/3 Europy moglibyśmy wyżywić. Mamy taki potencjał biologiczny istniejący w naszych użytkach rolnych. Rzecz następna, oszczędna produkcja i konsumpcja. Maksymalne wykorzystywanie tego, co nazywamy nieszczęśliwie odpadem. Odpad jest to nasza nieumiejętność. Jeżeli, proszę Państwa, emisja siarki w Polsce wynosi obecnie 4,3 miliona ton SO2, czyli jest to ponad 2 miliony ton siarki, a my ponad 3 z groszami wydobywamy z ziemi. Zastanówmy się nad tymi dwoma faktami. Tu ucieka nam, powoduje nam koszmarne trudności w rolnictwie, w leśnictwie, kasus Sudetów, a zwłaszcza gór izerskich, setki martwych hektarów lasu. Podrażnia nam nasz układ oddechowy i wiele, wiele innych to SO2 robi szkódków, a tu wyrzucamy w powietrze i tą samą siarkę wydobywamy z ziemi, dodatkowo niszcząc. Powiem Państwu dla przykładu, że ilość zanieczyszczeń, które się wytwarza przy produkcji małego Fiata, nie eksploatacji, jest równa jego wadze. 550 kg różnego rodzaju zanieczyszczeń się wytwarza przy produkcji Fiata. Narodowy Program Ochrony Środowiska do 2010 roku, który ministerstwo za dużą sumę pieniędzy przygotowuje, jest niestety programem techniczno-inwestycyjnym, a więc służącym głównie rozwiązaniom o charakterze typu, jak tu wspominałem, elektrofiltry, oczyszczalnia ścieków i tak dalej, co nie zmienia istoty rzeczy. Osłabia to presję zanieczyszczeń na środowisko. Natomiast program ten nie jest programem strategicznym. Czyli tak jak my to uważamy, programem opartym o zasady ekorozwoju.
Okazuje się, że naprawdę skokowy wzrost tych ilości oczyszczalni i tak dalej, skokowy wzrost nakładów nie daje nic. Więcej, on tylko spowalnia, lekko spowalnia to, co w tej chwili emitujemy, ale ten przyrost następuje cały czas i dochodzi powiedzmy około 2010 roku do wartości katastrofalnych. To nie chodzi o to epatowanie to wielkimi słowami, tylko stwierdzenie zimne, stwierdzenie nieuchronności.
Nie potrafimy wydać, znaczy przerobić, przepraszam, tych pieniędzy, które są przeznaczone na ochronę środowiska. Dlatego, że po pierwsze, nie ma przedsiębiorstw wyspecjalizowanych, a takie przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w ochronie środowiska powinno działać w każdym województwie i miałoby co robić. Po drugie, nie ma uruchomionej produkcji do pomiaru i do oceny sytuacji. Jak my możemy mówić o zagrożeniu samochodem, jeżeli w Polsce nie uruchomiliśmy produkcji tak zwanych dymomierzy, czyli urządzeń do pomiaru toksyczności spalin samochodów. Jeżeli tego nikt nie produkuje i od kilku lat toczy się dyskusja między dwoma ministerstwami, czy to ma robić Ministerstwo Komunikacji, czy Ministerstwo Ochrony Środowiska, no to w ogóle sprawa leży. I to jest przykład, że nie jest to kwestia w tej chwili pieniędzy. Jest to kwestia pewnego nastawienia i zrozumienia tych zagadnień. Bo te środki są, tylko one są po prostu nieuruchamiane i niewydatkowane.
Prawdopodobnie według ostatniego raportu o stanie świata, tam jest groźba już nie futurologiczna, ale dość taka istotna, pokazana, że największą właśnie stratą będzie strata gleb na całym świecie i to w ciągu najbliższych 100-140 lat. Więc stracimy lasy iglaste w Polsce w 2010-2012 roku prawdopodobnie. Nieco później ropę naftową na całym świecie, później gleby.
W tej chwili Polska traci górskie lasy w Sudetach i w Karpatach. Spodziewamy się, że po utraceniu lasów, które już nam dzisiaj giną w Górach Izerskich, w Karkonoszach, na Śnieżniku, na Czantorii koło Wisły, zmiany w glebach będą tego typu, że las nie będzie mógł wrócić w ten rejon górski. Czyli na bardzo wiele lat stracimy możliwość zalesienia górskich partii południowej części Polski, co będzie miało zasadnicze znaczenie dla całej gospodarki wodnej, bo to jest główne źródło czystej wody, która tam się rodzi. Nie mówiąc o utracie walorów turystycznych, uzdrowiskowych, stracimy uzdrowiska dolnośląskie, i większość uzdrowisk niedługo utraci formalne podstawy dla swojego bytu. Drugie zagadnienie dotyczy zanieczyszczenia gleb. Coraz większe obszary Polski są tak silnie skażone metalami, że praktycznie nie nadają się już do uprawy rolnej. Spodziewamy się, że do roku 2000 województwo katowickie utraci możliwość produkowania żywności. W tej chwili już całe centrum województwa katowickiego jest wyłączone formalnie z upraw działkowych. Ludzie tam dalej uprawiają, bo taki jest bezwład. ciągle są słabo informowani, natomiast wiemy, że tam już tych upraw nie powinno być prowadzonych. Wielkie strefy wokół Legnicy, Nowej Huty w tej chwili tracimy dla użytków rolnych. Koło Legnicy zostało wysiedlonych już 5 wsi. W tej chwili jest problem wysiedlenia kolejnych 5 wsi. Proszę Państwa, mieliśmy ostatnio konferencję na temat ekorozwoju w Jabłonnej. Został tam przedstawiony dość interesujący pogląd na temat zaangażowania się Polski w energię jądrową. Wyrażony on został w ten sposób, że powinniśmy bardzo ostrożnie do tego podchodzić ze względu na bariery technologiczne, bariery przystosowania człowieka do tej technologii. Czarnobyl wykazał, że jest to technologia tak trudna i tak stawiająca wysokie wymagania od człowieka, że w tym układzie technologicznym jest ona bardzo trudna, kosztowna i niebezpieczna. Wobec tego zaprezentowany został taki pogląd, że po pierwsze, w Polsce nie powinny być budowane elektrownie duże typu Czarnobyla, to znaczy rzędu 4000 MW. Wystarczyłoby, gdyby Żarnowiec został zbudowany w połowie tego zamierzenia, który został zrobiony, to znaczy dwa bloki tylko. Dalej, Polska zaangażowała się w budowie elektrowni Chmielnickiej na terenie Związku Radzieckiego. I te dwa źródła energii jądrowej w bilansie przedstawionym powinny nam na razie wystarczyć. Czyli inaczej mówiąc, został wyrażony pogląd, że nie powinniśmy się angażować w budowę drugiej czy trzeciej, o czym się już mówi, energii elektrowni jądrowej w Polsce.
Jest to pogląd fachowców wyrażony na konferencji Polskiej Akademii Nauk. Natomiast generalnie Polski Klub Ekologiczny jest przeciwny energetyce jądrowej. Taka uchwała została podjęta na walnym zjeździe. Natomiast to, co było prezentowane, jest pewnego rodzaju próbą formułowania polityki wyjścia z tej sytuacji, jaka jest teraz. Wiadomo, Żarnowiec jest zaczęty, budowa jest prowadzona, ilość środków została zaangażowana.
Elektrownia jądrowa po mniej więcej 30-35 latach jest betonowym bunkrem. To znaczy jej eksploatacja i praca kończy się mniej więcej po takim okresie i naprawdę na dobrą sprawę nie wiadomo, co dalej z tym zrobić.
Uważamy, że absolutnie odpady nie powinny być składowane w Międzyrzeczu. Z dwóch powodów. Jest tam unikalny w skali Europy rezerwat dla 30 tysięcy nietoperzy, a po drugie jest to w tej chwili bardzo atrakcyjny obiekt turystyczny, który ściąga już ludzi z bardzo wielu regionów Polski.
Fachowcy sądzą, że nawet prowadzenie samych badań może spowodować zniszczenie tego unikalnego, podobno nawet nie tylko w Europie, rezerwatu przyrody.
Ocenia się, że Mniej więcej połowa zanieczyszczeń do Polski przychodzi z zewnątrz. W tej chwili główne szkody powstają w lasach, o czym mówiłem, bo cały ten pas atakowanych Sudetów i Karpat to jest problem zanieczyszczeń przede wszystkim z Czechosłowacji i z NRD. Czyli tu powstaje główne źródło szkód, jakkolwiek te zanieczyszczenia przechodzą na znacznie większy obszar Polski. Czyli są to kwoty bardzo poważne. Jak wiecie Państwo, my nie mamy żadnych porozumień międzynarodowych, co bardzo wyraźnie wyszło przy zanieczyszczaniu Odry. Tego roku było 5 awarii bardzo poważnych w Czechosłowacji i oni nawet nie byli uprzejmi poinformować strony polskiej, że płynie do nas mazut. Dopóki sprawa nie zostanie oparta na twardych rozliczeniach finansowych, trudno liczyć, żeby ta sytuacja się poprawiła.
Wasz udział w transgranicznym przenoszeniu zanieczyszczeń jest bardzo poważny. Można by nawet powiedzieć, że chyba jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie pod względem tego, jak innych trujemy. Powinniśmy przede wszystkim robić porządek u siebie, wtedy możemy żądać porządku u innych.
Polska jest ciągle bardzo bogata w krajobrazy roślinne przeważnie. Bogactwa mineralne również nas sprzedajemy. Profesor Kozłowski najlepiej o tym powie, że jeszcze nie mamy rozpoznanych złóż niekiedy, na przykład rud polimetalicznych do końca, ile ich jest, ale już je sprzedaliśmy. Już pieniędzy po nich nie mamy. Musimy pamiętać o tym, że my żyjemy w tym ekosystemie wśród istot mniej od nas inteligentnych, ale wraz z nami właśnie stanowiącymi ekologiczną ciałość i czuć się odpowiedzialnymi za te istoty.